uśmiechem na twarzy.
Dla dzieci mamy jeden z mitów greckich we współczesnej wersji napisanej przez Grzegorza Kazdepkę.
Mity greckie, zebrane przez Grzegorza Kazdepkę, opowiada Grażyna Barszczewska. Spokojnie, braciszku, spokojnie. Podobno fajnie jest mieć starszego brata. Wątpliwe jednak, by Zeus, władca Olimpu, był tego samego zdania, bo też jego starszy braciszek Posejdon sprawiał Zeusowi same problemy. No, może nie same, ale na pewno sporo. Nie dość, że ciągle mamrotał pod nosem, że to on powinien rządzić światem, bo przecież jest starszy i mądrzejszy, to na dodatek buntował przeciw Zeusowi i innych bogów. No, a wszystko przez zazdrość. Daj spokój, mówiła mu czasami żona Amfitryta. Nie wystarcza ci, że jesteś władcą mórz i oceanów? Ale Posejdonowi nie wystarczało. Kiedyś nawet, zacznijmy jednak od początku. Było sobie trzech braci: Zeus, Posejdon i Hades. Ich ojciec, bóg Kronos, rządził światem. No, ale jak to z władcami nieraz bywa, z wiekiem robił się coraz bardziej okrutny. Na dodatek lękał się, że któreś z jego dzieci zrzuci go w przyszłości z tronu. Na wszelki więc wypadek postanowił połykać swoje latorośle tuż po urodzeniu. A miał ich masę. Rzecz jasna, żona Kronosa, Rea, nie była zachwycona takim postępowaniem. Dlatego, gdy urodziła Posejdona, ukryła go, a Kronosowi pokazała małe źrebiątko, mówiąc, że to jest właśnie ich dziecko. Kronos nie był specjalnie zdumiony. Dzieci bogów wyglądały nieraz dość dziwnie. Połknął źrebiątko i zapomniał o całej sprawie. Z kolei, gdy urodził się Zeus, Rea podsunęła Kronosowi owinięty w pieluchę kamień. Kłap! I kamień zniknął w brzuchu okrutnego władcy. Trzeci z synów, Hades, nie miał tyle szczęścia. Spędził w żołądku ojczulka długie lata, aż do czasu, gdy Zeus namówił mamę Re, by wlała do zupy Kronosa środek na wymioty. Kronos zzieleniał, pognał do toalety i tam, a w sposób dość gwałtowny, rozstał się zarówno z zupą, jak i z większością swoich dzieci. Nie miał nawet czasu, by ochłonąć, bo Zeus wypowiedział mu wojnę. Co też się wtedy działo? Okrutnego Kronosa broniła dzika i krwiożercza armia. Wiele lat minęło, nim Zeus, Posejdon, Hades oraz reszta rodzeństwa wywalczyli sobie zwycięstwo. Lecz wreszcie tak się stało i trzej bracia mogli podzielić między siebie władzę nad światem. Ciągniemy losy, powiedział Zeus. Jeden z nas będzie rządził morzami, oceanami, drugi pod ziemiem, a trzeci całą resztą świata.
Zaraz, zaraz, wtrącił Posejdon. Przecież ten trzeci będzie miał najlepiej. To tak jakby był najważniejszy. Dlatego właśnie losujemy, uciął sprawę Zeus. Żeby było sprawiedliwie.
Czy losowanie było rzeczywiście sprawiedliwe, czy też nie? Trudno dziś powiedzieć. Faktem jednak jest, że Hadesowi przypadła podziemna kraina umarłych, Tartar. Posejdonowi królestwo mórz, a Zeusowi, no cóż, Zeusowi przypadła cała reszta. Nie kryjąc zadowolenia, udał się na górę Olimp, skąd miał rządzić wszystkimi i wszystkim.
Coś mi się tu nie podoba, mruknął przez zaciśnięte zęby Posejdon
i postanowił zbuntować przeciwko Zeusowi pozostałych bogów.
Kto jest starszy? Pytał. Ja czy Zeus?
O, ty,
odpowiadali niektórzy bogowie. No to kto powinien być najważniejszy? Pytał dalej. Ja czy Zeus? Marszczyli czoła, rozumiejąc roszczenia Posejdona. Bo też rzeczywiście przyjęło się myśleć, że to starszemu z braci przysługuje władza i poważanie. No, z drugiej jednak strony nie wiek, lecz mądrość powinna być w takich sprawach cechą decydującą. No, a mądrości nikt Zeusowi nie odmawiał. Posłuchaj, powiedział kiedyś do Posejdona, jeżeli jeszcze raz się dowiem, że spiskujesz przeciwko mnie, to co? Przerwał mu Posejdon. No, to zobaczysz, warknął Zeus. A potem chwycił piorun, którym posługiwał się niczym dzidą i pogroził nim starszemu bratu. Posejdona przeszedł dreszcz. Wprawdzie był dzielny i to bardzo, ale jednak broń Zeusa budziła w nim lęk. Wielokroć widział, jak Zeus razi wrogów piorunem i zawsze napawało go to przerażeniem. Przestał więc mamrotać pod nosem, że spotkała go niesprawiedliwość. Co więcej, zgodził się w ramach kary służyć przez 10 lat wśród ludzi jako prosty robotnik. Wybudował w tym czasie mury obronne wokół słynnego miasta Troja. A że z wiekiem przychodzi mądrość, także i Posejdon zrozumiał w końcu, że władza nie jest czymś najważniejszym na świecie. Po 10 latach przeprosił się z bratem i odtąd żyli ze sobą w miarę zgodnie. W miarę, bo oczywiście zdarzały się i niesnaski. Niektóre poczynania Zeusa doprowadzały bogów do szału. W takich sytuacjach Posejdon zgrzytał zębami i mówił, że to jednak on powinien rządzić światem, a nie jedynie oceanami. W rzeczywistości jednak pokochał swoje podwodne królestwo. Mieszkał w przecudnym pałacu, ozdobionym perłami i morską roślinnością. Miliony kolorowych rybek tworzyły mieniące się barwami żywe obrazy. Posejdon, siedząc na szafirowym tronie, mógł je oglądać godzinami i nigdy nie był znudzony. Czasami zaprzęgał do swego rydwanu najszybsze delfiny i powożąc nimi niczym rumakami, wyruszał w objazd po podwodnym królestwie. Im lepiej poznawał morza i oceany, tym mniej zazdrościł Zeusowi. Jego podwodny pałac w niczym nie ustępował temu na Olimpie, a bogactwo krainy, którą władał, było większe niż bogactwo całej reszty świata. Miał wszystko. Może poza piorunem, którym mógłby razić wrogów równie skutecznie co Zeus. Brakowało mu czegoś, co byłoby atrybutem jego władzy. Kazał więc wykuć dla siebie trójząb, dzidę o 3 końcach. Odtąd nigdzie się bez niego nie ruszał. Wystarczyło, że uderzył trójzębem o dno oceanu, a już ziemia trzęsła się, jakby miała zaraz pęknąć. Dlatego ludzie nazywali Posejdona ziemiotrzęscą. Z trójzębem Posejdona wiąże się wiele opowieści. Jedną z najsłynniejszych jest ta o dziewczynie imieniem Amemone. W czasach, gdy rozgrywa się ta historia, wszędzie panowała przeraźliwa susza. Ludzie nie mieli ani co pić, ani co jeść, bo zwierzęta pozbawione wody umierały bądź zmykały daleko, daleko, tam gdzie spodziewały się znaleźć coś do picia. Zrozpaczona Amemone krążyła po spalonej słońcem okolicy w poszukiwaniu jakiegoś źródełka i nagle zobaczyła jelenia. Cisnęła w niego dzidą. A niestety była zbyt wyczerpana, aby celnie wymierzyć. Dzida przeleciała o 10 metrów obok wspaniałego zwierzęcia, a potem, o zgrozo, ugodziła śpiącego satyra. Jakiż rozległ się wrzask.
Ech, poczekaj ty!
Wrzasnął satyr, zrywając się na krzywe koźle nóżki. A Amemona krzyknęła w przestrachu. Bała się satyrów, ni to kozłów, ni to ludzi. Byli złośliwi, brzydcy i przeważnie pijani. Teraz, gdy zobaczyła pędzącego w swoją stronę wyszczerzonego dziko stwora, rzuciła się do rozpaczliwej ucieczki. Posejdonie, ratunku! Wołała, słysząc za sobą powarkiwanie kosmatego złośliwca. Pomóż, proszę! I uciekała co sił w nogach wzdłuż piaszczystego brzegu. Dlaczego właśnie boga oceanu wzywała na pomoc? A może to długotrwała susza sprawiła, że najpotężniejszy wydawał się jej bóg, który ma władzę właśnie nad wodą? A może słyszała o Posejdonie jako o tym, który potrafi zatrząść nawet ziemią? Nie wiadomo. Dość powiedzieć, że Posejdon usłyszał jej wołanie. Wyskoczył na brzeg oceanu, dostrzegł goniącego dziewczynę satyra i z całej siły cisnął w niego trójzębem. W ten sposób uchronił Amymonę przed zemstą leśnego stworka. Dlaczego zapuszczasz się tak daleko sama? Posejdon popatrzył na nią ze zdziwieniem. Bo bardzo, bardzo chce mi się pić, jęknęła Amymonę. Potem zaś opowiedziała o suszy, o pragnieniu, o głodzie, o zwierzętach, które pouciekały, o ludziach, którzy umierają na słońcu. A że była ładna, Posejdon nie dał się długo prosić o pomoc. Podobnie jak i jego młodszy brat Zeus, był bardzo wyczulony na kobiece wdzięki. No dobrze, mruknął, patrząc na dziewczynę spod oka. Przynieś mi moją broń. Amymone podeszła do wbitego w skałę trójzębu, szarpnęła go i... O, nie miała z wrażenia. Z miejsca, w którym jeszcze przed chwilą tkwiło potrójne ostrze, trysnęła krystalicznie czysta woda. Tak, tak. A Posejdon był w stanie wiele zrobić dla pięknych kobiet. W ogóle był dość kochliwy. Jego żona, Amfitryta, wiedziała o tym najlepiej. Wypatrzył ją kiedyś na przyjęciu, które wydał staruszek Okeanos, dawny bóg mórz i oceanów. Amfitryta, jedna z jego córek, była tak piękna, że Posejdon z miejsca się w niej zakochał. Z miejsca też poprosił Okeanosa o jej rękę. No czemu nie? Powiedział Okeanos. Jeżeli tylko Amfitryta się zgodzi. Ale Amfitryta nie chciała się zgodzić. Może miała żal do Posejdona o to, że sprawuje władzę nad królestwem, które kiedyś należało do jej ojca? A może Posejdon po prostu jej się nie podobał? A był wprawdzie dość przystojnym mężczyzną, ale w potarganych włosach zawsze tkwiły mu jakieś muszle i wodorosty, a jego wiecznie wilgotna broda błyszczała od mułu i rybich łusek. Poza tym... Nie każdy lubi rybi zapach, a Posejdon zdążył nim przesiąknąć przez wiele lat sprawowania władzy nad morskimi stworzeniami. Na dodatek znany był ze swego gwałtownego usposobienia. Zarówno Amfitryta, jak i jej siostry, morskie nimfy, wielekroć uciekały przed spienionymi falami, którymi miotał na lewo i prawo gniewny o coś władca podwodnej krainy. Dlatego Amfitryta nie tylko nie przyjęła oświadczyn Posejdona, ale jeszcze zawołała, że nigdy, nigdy, nigdy nie zostanie jego żoną. I uciekła z przyjęcia. Zasmucony Posejdon poskarżył się wielkiemu delfinowi, jedynemu stworzeniu, które tak naprawdę uważał za swego przyjaciela. Spokojnie, powiedział delfin. Z kobietami trzeba umieć rozmawiać. I popłynął do pałacu Okeanosa. Ach, nie wiadomo, co delfin powiedział Amfitrycie. Może to, że Posejdon wcale nie jest takim ponurakiem, na jakiego wygląda, a może po prostu opisał przepych, w jakim mieszka bóg mórz i oceanów. Bo nie od dziś wiadomo, że bogactwo potrafi zmiękczyć prawie każde kobiece serce. No, nieistotne. Najważniejsze, że Amfitryta zgodziła się wyjść za Posejdona i wkrótce zasiadła obok niego na szafirowym tronie. Chyba nigdy tego nie żałowała, mimo że Posejdon miał swoje wady. Gdy wpadał w szał, burzyły się morze i oceany, a ziemią wstrząsały potężne dreszcze. Gdy przypominał sobie, że to on, a nie Zeus, powinien być bogiem bogów i władcą Olimpu, musiała uspokajać go i przywracać do porządku. Gdy zapatrzył się na jakąś piękną kobietę, potrafił przepaść gdzieś i nie pokazywać się w podwodnym pałacu przez długie tygodnie. Poza tym każdą wolną chwilę poświęcał swojej pasji, jeździectwu. Kochał konie i uwielbiał nimi powozić. Brał też udział we wszystkich możliwych wyścigach rydwanów. Trzeba przyznać, że rzadko przegrywał. Zastanawiano się często, skąd w Posejdonie, władcy mórz i oceanów, taka miłość do koni. Chyba trudno powiedzieć. Jego mama, Rea, była pewna, że to przez pamięć po źrebaku, którego połknął kiedyś Kronos, pewne, że to jego dziecko. Kto wie, może i Rea miała rację. Dziś nikt już tego nie sprawdzi. Fakt faktem, że Posejdon uwielbiał konie i był znakomitym jeźdźcem. Nieczęsto jednak zabierał na konne przejażdżki Amfitrytę. Jego żona wolała delfiny i morskie stworzenia. Owszem, czasami jeździli na Olimp, no ale to wszystko. Co by tu jeszcze powiedzieć o Posejdonie? Ach, no cóż, zawsze marzył o tym, aby ludzie oddawali mu cześć i często kłócił się z innymi bogami o panowanie nad różnymi krajami. Z czasem jednak jego sława wzrosła i już nie musiał wieść tego typu sporów. We wszystkich nadmorskich krainach, wszędzie tam, gdzie były porty i gdzie mieszkali żeglarze, wszędzie można było znaleźć świątynie i posągi Posejdona. Stał się jednym z najpotężniejszych władców świata i pewnie zdaniem niektórych marynarzy nadal nim jest.
Taką wersję mitu o Zeusie i Posejdonie napisał z myślą o dzieciach Grzegorz Kazdepkę. Czytała Grażyna Barszczewska. Teraz kolejne nawiązanie do mitologii, tym razem w piosence.
Pomyliłeś znów piętra, ja cię czekam na ziemi, piętro niżej od piekła. Tutaj wszystko jest czyjeś, tylko łzy są niczyje. Orfeuszu, na ziemi się żyje. Orfeuszu, na ziemi się żyje. Orfeuszu, mężczyźni przybierali twą postać. Tyle rąk, tyle ust, tyle rozstań. Orfeuszu, przebaczysz, przecież sam tak śpiewałeś, tylko drzewa potrafią być same. Na tej ziemi piętro niżej od piekła. Orfeuszu, kłamali skradzionymi słowami, które tobie ukradli. Kochany, trzeba było je chronić. Teraz znają je wszyscy, powtarzają je, kiedy chcą niszczyć. Thank you. Orfeuszu, gdzie jesteś? Pomyliłeś znów piętra. Ja cię czekam na ziemi, piętro niżej od piekła. Orfeuszu, gdzie błądzisz? Piętro niżej zjedź windą. Orfeuszu, nie zdążysz, a za chwilę znów przyjdą, a za chwilę znów przyjdą. Orfeuszu, za późno, patrzysz, czemu tak pusto? Orfeuszu, zabiło mnie lustro.
Piosenkę Jonasza Kofty i Jerzego Satanowskiego, nawiązującą do mitu o Orfeuszu i Eurydyce, śpiewała Hanna Banaszak. Teraz będzie nieco o poczuciu humoru. Z jednej strony wyrafinowane gry słów i zagadki, z drugiej nieprzyzwoite i prostackie dowcipy. Czy poczucie humoru starożytnych Greków znacznie odbiegało od naszego? Takie wprowadzenie towarzyszyło rozmowie o tym, z czego śmiali się starożytni Grecy, którą znalazłam w portalu historyków histmag.org. Humor starożytnych Greków nie różnił się jakoś zasadniczo od humoru współczesnego. W utworach sprzed ponad 20 wieków są i żarty nieprzyzwoite, nawet jak na nasze czasy, i żarty bardzo wyrafinowane. Mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Jan Kwapisz z Zakładu Literatur i Języków Klasycznych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec w swoich badaniach zajmuje się zwłaszcza zabawami słownymi w poezji starożytnej. Za swe badania dostał w 2015 roku Nagrodę Naukową Polityki w dziedzinie nauk humanistycznych. Oto ciąg dalszy wypowiedzi doktora Kwapisza. Mówił, najbardziej interesują mnie dziwne wiersze, zagadki, gry słowne i wszystko, co jest dziwne w antycznej poezji. W dużej mierze literatura służy zabawie i w poezji starożytnej to widać. Ona wyrasta z kontekstu uczty, sympozjonu, bankietu, który polega na wspólnej konsumpcji wina, ale i na uprawianiu zabaw literackich, cytowaniu różnych dzieł, także improwizowaniu piosenek i poezji. Zabawa to jedna z podstawowych funkcji poezji w starożytności. Doktor Kwapisz przyznaje, że jeśli chodzi o zabawy słowami, to ich poziom w poezji nie za bardzo się różni od współczesnego. To jest coś, co nas łączy ze starożytnością, ocenia. Wymienia, że starożytnych śmieszyły i starożytne komedie Arystofanesa, które są bardzo nieprzyzwoite nawet jak na nasze czasy, i dowcipy o innych nacjach, i bardziej wyrafinowane komedie autorów takich jak Plaut czy Menander. Ale wiele dzieł starożytnych charakteryzuje bardzo subtelne poczucie humoru. Uśmiecha się dr Kwapisz. Utwory, jakimi się zajmuje, to wiersze obrazki, tak zwane carmina figurata. Ich tekst ma kształt przedmiotu, który utwór opisuje. Mamy więc wiersz o siekierze w kształcie tego narzędzia, czy utwór o skrzydlatym erosie w kształcie skrzydeł. Te utwory przez długi czas były uważane za błahe i niezbyt istotne jako margines poetyckiej produkcji literackiej, a ja staram się pokazać, że nie są tak zupełnie błahe. Skupia się w nich grecka i rzymska inteligencja poetycka, wyrafinowanie kultury, mówi hellenista. Mówi też, że utwory żartobliwe są zwykle bardzo trudne do przełożenia na inny język. Żeby oddać w nowym języku jakiś żart, niezbędna jest zwykle duża kompetencja kulturowa, językowa, literacka. Wiele utworów, którymi się zajmuję, jest nieprzetłumaczalnych, są zbyt trudne i wyrafinowane. Możemy je najwyżej opisać i opatrzyć komentarzami. Ale ten komentarz zwykle tak obciąża te wiersze, że zabija cały humor. Najlepsza metoda, żeby poznać humor starożytnych Greków, to nauczyć się greki i czytać tę poezję w oryginale, przyznaje naukowiec. Osobom ciekawym, jak wyglądały antyczne dowcipy, dr Kwapisz poleca książeczkę Filogelos, co można przetłumaczyć jako miłośnik, przyjaciel śmiechu. W przekładzie Jerzego Łanowskiego, która jest zbiorem starożytnych kawałów. Dominuje tu humor absurdalny, a wiele żartów jest raczej niskich lotów, jak te wyśmiewające mieszkańców niektórych greckich polis. Na przykład taki. W Abderach zabłąkany osioł wlazł do gimnazjonu, miejsca ćwiczeń, i wypił oliwę. Abderyci zbiegli się, posłali po wszystkie osły w mieście, sprowadzili je na jedno miejsce i dla ostrzeżenia i przykładu sprali przed nimi batami tego osła. Niektóre ze starożytnych dowcipów to naprawdę żarty z brodą, na przykład taki. Gadatliwy golibroda spytał dowcipnisia: jak cię mam ostrzyc? Milcząc. Doktor Kwapisz poświęca również w swych badaniach miejsce antycznym zagadkom. Do dziś przetrwało ich znacznie więcej niż ta zadawana przez Sfinksa, ta, która brzmi: co rano chodzi na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech. Anegdota mówi na przykład, że Homer umarł ze zgryzoty, bo nie umiał znaleźć rozwiązania pewnej zagadki. Chłopcy, których spotkał kiedyś na drodze, powiedzieli mu: co schwytaliśmy, to wyrzuciliśmy, a czego nie schwytaliśmy, to nosimy ze sobą, opowiada dr Kwapisz. Wyjaśnia, że nawet nie wiadomo, czy Homer w ogóle istniał, ale gdyby istniał, to pewnie ucieszyłby się, gdyby dowiedział się, że chłopcom chodziło o wszy. Badacz dodaje, że do dziś przetrwało zaledwie kilka procent literatury starożytnej. Mówi, powody, dlaczego jedne utwory przetrwały, a inne zaginęły, mogły być bardzo różne. Myślę, że poczucie humoru mogło mieć tu znaczenie. Utwór, który jest w stanie bawić czytelnika, miał większe szanse na przetrwanie. I zaraz dodaje, ale jedną z największych cezur, jeśli chodzi o przekazanie literatury starożytnej, było chrześcijaństwo i związana z nim cenzura obyczajowa. Pisał o tym Umberto Eco w Imieniu Róży. Żart może być zabójczy dla literatury, jeśli nieprzychylnie spojrzy na niego cenzor. I to już koniec rozmowy z doktorem Janem Kwapiszem, którą wzięłam z portalu historyków histmag.org, gdzie ukazała się w listopadzie 2015 roku z dopiskiem wolna licencja i adnotacją, że pochodzi z portalu Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej. Tu muszę dodać, że w nauce w Polsce nie udało mi się tej rozmowy znaleźć. I jeszcze jedna moja wstawka, tym razem związana z towarzyszącą rozmowie grafiką, ukazującą znaną w starożytnej Grecji zabawę o nazwie Kotabos. Podpis informuje, że była to zabawa zręcznościowa, praktykowana podczas sympozjów. Po wypiciu wina ostatnie krople wylewano za siebie, tak by trafić do specjalnej misy i nie uronić trunku.
Zapraszamy do reklamy.